Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która będzie realizuje tą audycję. Witam naszego gościa, który już był w telewizji Trwam. Witam pana doktora habilitowanego Mieczysława Guzewicza, który jest teologiem biblijnym i pastoralnym, jest świeckim konsultorem Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. Serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Temat dzisiejszej audycji brzmi niezwykłe małżeństwo z Nazaretu. Jest to również tytuł książki pana Mieczysława Guzewicza, który brzmi Maryja i Józef, niezwykłe małżeństwo. Zamieściłem zdjęcie okładki na Facebooku, na stronie Audycje dla Małżonków, można zobaczyć szczegóły. I tam również jest taki tekst. Maryja i Józef, wybrani przez Boga do pomocy w planie zbawienia, tworzyli najpiękniejsze, najdoskonalsze małżeństwo w historii ludzkości. Jednak przez stulecia skazani byli w naszej mentalności na rozdzielenie. Mówiło się osobno o Matce Bożej, o Maryi, osobno o świętym Józefie, o Panu Jezusie oczywiście, ale czas to zmienić i ich połączyć, ponieważ każde sakramentalne małżeństwo ma w nich najwspanialszych orędowników i najbliższych, niezawodnych przyjaciół. Także wspaniała myśl, by uruchomić w ten sposób świętą rodzinę. Dotychczas tego jakoś nie słyszeliśmy. Także serdeczne dzięki panu doktorowi Mieczysławowi Guzewiczowi za tą pozycję i dlatego się też umówiliśmy na audycję. Prosimy bardzo. Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz.
Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam i bardzo, bardzo dziękuję panu Leszkowi za to, że zaproponował właśnie tę audycję i ten temat. Mam wielką radość w sercu, która najpierw wynika właśnie z tego, że nasza audycja jest w tym cyklu wtorkowym pierwszą audycją w roku rodziny. Rok rodziny się rozpoczął w miniony piątek, 19 marca, uroczystość świętego Józefa. No i właśnie w jego trwaniu tego roku rodziny ta audycja jest pierwszą i to jest taki piękny układ, że tak na starcie roku rodziny możemy przedstawić właśnie to małżeństwo i tą rodzinę. A moja radość również wynika z tego, że no, jakoś Pan Bóg pozwolił na to, aby pochylić się nad tym tematem. To się tak nie stało bez jakichś dodatkowych bodźców. Przypomnę, że już omawialiśmy rok temu właśnie taki niezwykły wizerunek Matki Bożej Małżeńskiej namalowany przez znaną krakowską artystkę panią Urszulę Rychlińską. Kiedy ten wizerunek powstał, ja od razu przystąpiłem do pisania modlitewnika Cali Twoi Maryjo. Oczywiście on był inspirowany tym obrazem Matki Bożej Małżeńskiej, ale jednocześnie powstał pierwszy taki kompletny modlitewnik małżeński. Mówię to z takim wielkim wewnętrznym też poruszeniem, dlatego że wraz z moją żoną Jolą, będąc 40 lat w sakramentalnym związku małżeńskim, będąc też rodzicami trójki dzieci, jednocześnie od 36 lat jesteśmy w ruchu Światło Życie w domowym kościele, a więc ta duchowość małżeńska była nam przybliżana, była nam bardzo bliska. Jedno ze zobowiązań w domowym kościele to również właśnie codzienne odmawianie modlitwy małżeńskiej, ale jakoś tak przez ten cały okres nie zetknęliśmy się z jakąś taką pozycją książkową, która byłaby właśnie czymś takim, jak ja to nazywam, jak przed chwilą to wybrzmiało, modlitewnik małżeński. Bo nie ma czegoś takiego właśnie na naszym polskim rynku wydawniczym, więc czułem takie wewnętrzne przynaglenie, żeby do tego przysiąść i taki modlitewnik napisać. On nie jest zredagowany, to nie jest pozbieranie jakichś modlitw z różnych źródeł. Pisałem te teksty, te modlitwy od początku do końca, tak jakby autonomicznie, tak samodzielnie, łącznie z tym, że są tam rozważania Drogi Krzyżowej dla małżonków, rozważania Różańca, jest litania do Matki Bożej Małżeńskiej, jest też nowenna do Matki Bożej Małżeńskiej. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo to był styczeń ubiegłego roku, kiedy pisałem ten modlitewnik i w trakcie pisania tego modlitewnika tak wyraźnie czułem, że czegoś brakuje, że przyglądamy się Maryi od chociażby właśnie poprzez ten wizerunek Matki Bożej Małżeńskiej i jej niezwykłej, tej szczególnej roli w małżeństwie. O tym mówiliśmy zresztą też rok temu. Ale może by też trzeba było, tak wówczas właśnie pomyślałem, pokazać jej małżeństwo, czyli Maryja w małżeństwie właśnie w takim podwójnym wymiarze. Maryja w naszym małżeństwie i w naszych rodzinach, ale też Maryja w jej małżeństwie. Taka myśl mi przeszła przez głowę, przez umysł. No i tak powolutku zacząłem się jakby zastanawiać nad tym. Zacząłem sobie przypominać, czy gdzieś na coś takiego napotkałem. Zetknąłem się z czymś takim, jakimś opracowaniem. I tak doszedłem do wniosku, do przekonania, że w zasadzie nie ma takiej treści, jakiegoś opracowania, jakiejś książki, która byłaby na tym właśnie przede wszystkim skoncentrowana. Owszem, ja, tak jak pan Leszek wspomniał, jestem teologiem biblistą, jestem teologiem pastoralistą w teologii od bardzo dawna, w zasadzie od początku tej mojej przygody z teologią. Zajmuję się tematyką małżeństwa i rodziny i tak rozumiem też, wiem mniej więcej, co na temat ich małżeństwa też pokazuje Biblia i to na ten temat gdzieś w komentarzach można było przeczytać. Ale tak w ogóle, tak generalnie, to rzeczywiście tego zbyt dużo nie było, więc uzyskałem już taką pewność po krótkim czasie, że trzeba się nad tym pochylić, ale nie po to, żeby stworzyć jakieś opracowanie naukowe, absolutnie nie, właśnie tylko po to, żeby ich pokazać jako takie cudowne małżeństwo. I właśnie tą obecność Maryi w jej małżeństwie i przeżycia, których doświadczała w jej małżeństwie. No i wystartowałem. Najpierw przez wiele miesięcy zgłębiałem najprzeróżniejsze źródła, łącznie z tym, że dużą ilość różnych powieści, no bez wątpienia tu trzeba wywołać powieść egzegetyczną, bardzo obszerną, Jezusa z Nazaretu, Romana Brandstettera, czy chociażby doceniony przez kochanego papieża Franciszka Cień Ojca pana Jana Dobraczyńskiego. Ale przede wszystkim jak czytałem Romana Brandstettera, Jezusa z Nazaretu, no to zaczęło mi się bardzo dużo tworzyć takich bardzo pięknych obrazów świadomości i wyobraźni, cały czas oczywiście odnosząc je do tekstów biblijnych i bardzo dużo takiego wewnętrznego rozumienia, że rzeczywiście tak było. Oni byli tym takim szczególnym, niezwykłym małżeństwem. No i oprócz tego naprawdę sporą ilość literatury, łącznie oczywiście z jedną z części Jezusa z Nazaretu papieża Benedykta, bo przypominam, że jedna z części dotyczyła właśnie dzieciństwa, więc tego dzieciństwa Jezusa według papieża Benedykta też można było troszeczkę wydobyć szczegółów, czy chociażby błogosławiona Katarzyna Emeryś i jej mistyczne takie dzieło Życie Maryi, bo też właśnie coś takiego błogosławiona Katarzyna napisała, czy mistyczne Miasto Boże Marii Zagredy i wiele, wiele właśnie takich tekstów, gdzie można było coś znaleźć po tym ich małżeństwie. I kiedy już tak mniej więcej wiedzą też, to zawierają komentarze, a komentarzy biblijnych mam dużą ilość w mojej biblioteczce. Spróbowałem te treści redagować według schematu, który można też spotkać w wielu źródłach, którym jest po prostu Ewangelia dzieciństwa, czyli zestawienie wszystkich tekstów, które opisują ten okres dzieciństwa. Przede wszystkim oczywiście u Mateusza i u Łukasza. I to był taki schemat, którym jakby starałem się iść. Ale gdzieś tam w sercu miałem tą motywację, o której też pan Leszek wspomniał, że jesteśmy narodem maryjnym. Ja jestem z tego dumny. To jest coś niezwykłego, że tak bardzo mamy w naszej świadomości, tak w naszym krwioobiegu, w tych naszych genach, jako Polacy, miłość do Maryi, cześć do Maryi. To jest taki też niezwykły sposób potwierdzone od chociażby ogromną ilością sanktuariów maryjnych i to nawiedzanych ciągle, nie tylko stanowiących piękną architektury, ale żyjących i to takim dynamicznym życiem duszpasterskim. Do jakiegokolwiek sanktuarium się nie trafi, nie dojdzie, nie pielgrzymuje. Oczywiście na czele z najważniejszym naszym narodowym sanktuarium, o którym święty Jan Paweł II powiedział, że tu bije serce narodu, a więc nasze sanktuarium na Jasnej Górze, to do jakiego sanktuarium się nie wejdzie, to ma się takie wewnętrzne, bardzo mocne poruszenie, patrując się czy to w cudowny obraz, czy to w cudowną figurę Maryi, że ona jest dla nas czymś bardzo ważnym. Wielokrotnie to z takim dużym wzruszeniem odczuwamy ze łzami w oczach, że jest naszą matką. To w takim znaczeniu bardzo konkretnym, bo potwierdzają to chociażby niezliczone wota dziękczynne za doznane łaski. Ale też wielu z nas ma wielką cześć do świętego Józefa. Mamy tę radość, że mamy też takie narodowe, można powiedzieć, sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Indywidualnie też może jakieś nabożeństwo wielu również ma do tego wyjątkowego świętego. Oprócz tego, tutaj też z radością chcę powiedzieć, że sam jestem związany ze wspólnotą mężczyzn świętego Józefa, więc jakaś formacja mężczyzn w oparciu o ten przykład. Ale rzeczywiście tak jest, że oni idą tak troszeczkę w rozdzieleniu. Tak nawet można powiedzieć, że w kościele zarówno w sztuce sakralnej, jak i w kulcie, oni są w separacji. Kochamy Maryję, czcimy Maryję, kochamy Józefa, czcimy Józefa jeszcze ewentualnie, tak wyszczególniamy niezwykłość świętej rodziny. A więc jest Maryja, jest Józef, jest święta rodzina. No dobrze, ale fundamentem świętej rodziny było małżeństwo Maryi i Józefa. O ten właśnie akcent chodziło. Małżeństwo. I tego, tak jak powiedziałem, nie ma zarówno w naszej świadomości, tak powszechnie, w świadomości katolików Polaków, małżeństwo, właśnie z takim zaakcentowaniem, że Maryja i Józef to jest małżeństwo, to było małżeństwo. Ale też tego nie ma, tak jak powiedziałem, w literaturze, takiego przybliżenia nam tego fenomenu. Teraz ja pozwalam sobie mówić, że to jest najpiękniejsze małżeństwo w historii ludzkości, najdoskonalsze małżeństwo, i to w takim właśnie też wymiarze duchowym, najdoskonalsze małżeństwo w historii ludzkości, takie najbardziej niezwykłe, takie wyjątkowe, szczególne, ale jednocześnie też przecież pierwsze w historii ludzkości małżeństwo sakramentalne. To też trzeba podkreślić, że istota sakramentu małżeństwa to przede wszystkim ta najgłębsza istota, to obecność Jezusa z małżonkami. Do kościoła wchodzi nas dwoje, narzeczona, narzeczony, ale wychodzi nas troje, mąż, żona i Jezus. To jest również w przypadku tego małżeństwa, że od początku tego małżeństwa był z nimi Jezus, a więc jakby przysługuje im w pełni ten tytuł pierwszego w historii ludzkości małżeństwa sakramentalnego. No i teraz już takie konkrety, no bo w ogóle punktem wyjścia najważniejszym jest ten tekst biblijny, który sobie pozwolę przeczytać. Są to słowa bardzo znane z pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. A więc to jest pierwszy rozdział Ewangelii Mateuszowej, wersety od 18 do 20, a więc trzy wersety. I teraz zwróćmy uwagę, jak powiedziałem, to jest tekst znany, wielokrotnie obecny w liturgii, ale właśnie w tym fragmencie aż trzy razy wybrzmiewa potwierdzenie, że oni byli małżeństwem. Po zaślubinach, to jest pierwszy zwrot w tym fragmencie, dalej mąż jej Józef i trzeci raz twej małżonki. No i to z tego słuchamy, ale gdzieś tam to umyka i dalej jakby z takim wielkim sentymentem zwracamy się w stronę Maryi z jakimś naszym osobistym może też upodobaniem w stronę Józefa, czy ewentualnie kontemplujemy ikonę świętej rodziny, no ale tu jest wyraźne potwierdzenie, że cokolwiek się działo potem w życiu Maryi, cokolwiek się działo w życiu Józefa i potem w ich życiu już po narodzinach jako świętej rodziny, to zaczęło się od ich małżeństwa. W tym tekście wymaga wyjaśnienia pewne stwierdzenie, które no, ja też zgłębiałem właśnie dlatego, że się nad tym tekstem tej mojej książki pochylałem i chciałem to przede wszystkim dla samego siebie rozpoznać, o co w tym chodzi. Bo czytamy tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem wpierw nim zamieszkali razem. I najpierw, no tak delikatnie, ale jednak zwrócę uwagę, że to nie było narzeczeństwo, bo czasami możemy usłyszeć w jakiejś homilii, w jakimś komentarzu, że no, wynikało to niezamieszkiwanie razem, ponieważ te zaślubiny, o których tutaj Mateusz pisze, to były zaręczyny, to były bardziej zaręczyny niż zawarcie małżeństwa, więc siłą rzeczy, będąc zaręczeni, nie mieszkali jeszcze razem. I tak jak potem święty Łukasz to pokazuje, przedstawia, zwiastowanie miało miejsce jeszcze przed zawarciem małżeństwa, a więc w tej fazie ich narzeczeństwa. Niestety nie, nieporozumienie. To wyrażenie po zaślubinach, pierwszym zamieszkali razem, jest informacją, że odbył się już obrzęd zawarcia małżeństwa, nie zaręczyn, zawarcia małżeństwa. W tradycji starożytnego Izraela, i to wymaga właśnie tego wyjaśnienia zgodnie ze źródłami historyczno-kulturowymi, w tradycji starożytnego Izraela małżeństwo zawierano dwuetapowo. Najpierw był obrzęd zwany kiduszin, to było po prostu napisanie i podpisanie kontraktu małżeńskiego. Dokonywało się to w domu młodej. Oczywiście musieli być na tym obecni ojcowie lub ktoś, kto zastępował ojca. Mamy taką sytuację na przykład w księdze Tobiasza, gdzie opisane jest w 8 rozdziale zawarcie małżeństwa przez Tobiasza i Sarę, ale w trakcie tego podpisywania kontraktu, bo tam też tak wyraźnie jest mowa o podpisaniu umowy, podpisaniu kontraktu, ojca młodego Tobiasza, też o imieniu Tobiasz, reprezentował młodzieniec zwany Azariasz, który był po prostu pełnomocnikiem ojca, tak byśmy mogli powiedzieć. Natomiast to przede wszystkim byli ojcowie, którzy podpisywali ten kontrakt małżeński, ale młody w czasie tego obrzędu kiduszy, trzymając młodą za rękę, mówił do niej taką formułę: ona jest moją żoną, a ja jestem jej mężem od dziś i na wieki. Teraz zasiadali do skromnej kolacji, ale skromnej kolacji, po której rozstawali się. Młoda zostawała w domu swojego ojca, swojej rodziny, a młody wracał ze swoim ojcem do swojego domostwa. Teraz popatrzmy. Oni byli małżeństwem. Kontrakt już był spisany. Słowa przysięgi małżeńskiej zostały wypowiedziane, choć jeszcze nie mieszkali razem. Ważna rzecz, to nie było objęte żadnym przepisem prawnym. To był zwyczaj tego rocznego okresu rozdzielenia. To był zwyczaj wynikający z pewnej tradycji, tak byśmy mogli powiedzieć. Owszem, czas jeszcze dokładnego przemyślenia, ale też sprawdzenia, czy ona nie jest w stanie błogosławionym, czy ona nie jest w ciąży. Tak można w komentarzach przeczytać, gdybyśmy zadawali pytanie, po co był potrzebny ten okres rozdzielenia. I dopiero po około roku, najczęściej po żniwach, odbywała się uroczystość zwana Nisuin, czyli ten drugi etap, czyli jak powiedziałem wcześniej, małżeństwo zawierano dwuetapowo. Ten obrzęd kiduszin, który był przede wszystkim formalnym aktem podpisania kontraktu małżeńskiego, i teraz ten Nisuin, a ten obrzęd był już weselem, uroczystym weselem, z przyjęciem weselnym, z zaproszeniem bardzo dużej ilości gości weselnych. I odbywało się to w domu młodego, gdzie zanim przystąpiono już do takiego hucznego świętowania, młody wyruszał z orszakiem swojej drużby do jej domu. Tam ona już czekała ze swoją drużbą. O tym między innymi Jezus pisze, mówi w przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych. Jak czytamy tę przypowieść, tak nie bardzo wiemy, o co tutaj chodzi, że młody idzie, te panny wychodzą na spotkanie, no właśnie, ale to młody idzie po nią, żeby ją przyprowadzić do domu swojego ojca, gdzie będzie właśnie to wielokrotnie wielodniowe wesele. I potem właśnie było już skonsumowanie małżeństwa, więc noc poślubna, i ona już zostawała w domu młodego, a więc w domu jego ojca, jako już zamieszkująca z nim żona, bo żoną była już przez cały ten okres tego jednego roku. I Maryja i Józef, właśnie tutaj jest to zapisane, w pierwszym zamieszkali razem, w sposób taki zupełnie naturalny wypełnili też ten zwyczaj tegorocznego rozdzielenia. Taki zwyczaj, który nakazywała tradycja. I w tym momencie też od razu może dopowiedzmy, bo to jest w jakiś sposób związane z tym rocznym okresem rozdzielenia, w jakim wieku zawierano małżeństwo w tradycji starożytnego Izraela. Otóż przepisy prawa zezwalały na zawarcie małżeństwa, jeśli dziewczyna ukończyła 12 rok życia, ukończyła. Natomiast chłopak ukończył 13 rok życia. Teraz jak my to słyszymy, ona 12, on 13 i gdzieś w naszej wyobraźni pojawiają się twarze 12-13-latków, tych, których znamy z naszego otoczenia, może z naszej rodziny, no to mamy takie przekonanie, no to są jeszcze dzieci, 12-13 lat. Tak, tylko że w tamtym okresie tradycji starożytnego Izraela to były już w pełni dorosłe osoby, w pełni przygotowane do objęcia odpowiedzialności w życiu małżeńskim, w życiu rodzicielskim. Wynikało to między innymi z tego przyspieszonego okresu dorastania, co związane było po prostu z warunkami życia, też z koniecznością podejmowania pracy. Bardzo wcześnie chłopiec rozpoczynał pracę, nie przyuczanie do pracy, tylko pracę od 9 roku życia, ucząc się najczęściej zawodu przy swoim ojcu. I więc w momencie 13 lat on już był rzeczywiście dojrzały emocjonalnie, dojrzały psychicznie. I jeśli podpisano ten kontrakt, bo to był minimalny wiek, powiedzmy w tym wieku 14-15 lat, to jeszcze ten rok rozdzielenia po podpisaniu też dawał czas na jeszcze mocniejsze uświadomienie sobie, na czym polega małżeństwo, na czym polega rodzicielstwo. I dlatego jak słyszymy, że w chwili zwiastowania Maryja mogła mieć właśnie owe 13-14 lat, no to tak rzeczywiście było, tylko najważniejsze jest to, jeszcze raz to powtórzę, żebyśmy nie patrzyli na ten wiek, tak brzmiące jakby określenie tego wieku w kategoriach dzisiejszych 12-13-latków. To były osoby w pełni dorosłe, w pełni dojrzałe. I tu w tym momencie od razu właśnie to musimy wyjaśnić, że Józef nie był staruszkiem. Tak też między innymi słyszymy w naszej kolędzie wśród nocnej ciszy. Ale też tak jest na przykład często już przedstawiany w różnych wizerunkach. To jest krzywdzące. To oczywiście ma swoje uzasadnienie wynikające z zapisów w apokryfach. Apokryfy to są teksty o jakiejś wartości historycznej przede wszystkim, około biblijne, jeśli chodzi o tematykę i częściowo jeśli chodzi o czas powstawania, ale nieuznane za natchnione. Przede wszystkim główne kryterium to błędy i niewłączenie do liturgii w tych pierwszych wiekach rozwoju Kościoła, a nie włączenie właśnie przede wszystkim ze względu na zawarte tam błędy. I można różne historie w apokryfach przeczytać. Nawet w legendzie o Józefie Cieśli możemy przeczytać, że miał 89 lat, kiedy został wybrany na męża Maryi. No widzimy wielką niedorzeczność, jak 89-letni mężczyzna mógł pomagać tej młodej dziewczynie od chociażby tej wędrówce do Betlejem z Nazaretu, czy potem tej wędrówce, która mogła wynosić nawet 600-700 kilometrów Betlejem do Egiptu, do któregoś z tych dwóch wskazywanych miast, albo Heliopolis, albo Aleksandria. Tak samo też w apokryfach właśnie możemy przeczytać, że ewentualnie był to ponad 30-letni wdowiec, który miał już dzieci z pierwszego małżeństwa. To też jest bardzo mało prawdopodobne, a głównym argumentem przemawiającym za tym, że oni oboje byli bardzo młodzi w znaczeniu tej perspektywy, w jakiej ewentualnie Józef jest przedstawiany, głównym argumentem jest właśnie to, że dlaczego oni mieliby wyłamywać się z tej tradycji zawierania małżeństwa właśnie w takim wieku, o jakim już wspomniałem, skoro nawet wypełnili właśnie tą część tradycji polegającą na tym, że się razem po tym obrzędzie kiduszin nie zamieszkiwało. Ale to jeszcze można sobie rozciągać też między innymi czytając tą moją książkę. Teraz tylko dwa takie elementy jakby wyjątkowości tego małżeństwa chcę pokazać, bo potem może w naszych rozmowach już telefonicznych jeszcze będzie okazja, żeby coś dopowiedzieć. Najpierw podkreślam właśnie to, jaki był poziom ich obojgu posłuszeństwa woli Pana Boga. I teraz oczywiście te wszystkie teksty wymienionej przeze mnie tak zwanej Ewangelii Dzieciństwa, tam gdzie się pojawia już coś o ich związku i o ich postawie, też to potwierdzają. Niezwykłe posłuszeństwo Maryi wobec Pana Boga, niezwykłe posłuszeństwo Józefa wobec Pana Boga. Tak, ale mówimy o nich obojgu i wskazuje tak mocno właśnie to posłuszeństwo. W czym się ono przede wszystkim wyraża? Ano właśnie w tym, że oni podejmują decyzję, dochodząc do odpowiedniego wieku, żeby zawrzeć małżeństwo. Żeby zawrzeć małżeństwo. A więc od 5 roku życia, bo właśnie tak było w tamtym okresie, pobierając naukę, edukację, dziewczynki w domu, od mamy, od taty, chłopcy w szkole przy synagogalnej od rabina, edukacja polegała na tym, że przyswajano sobie na pamięć duże fragmenty Tory, duże fragmenty pięcioksięgu. Przede wszystkim oczywiście te główne teksty Szema Izrael, czyli Słuchaj Izraelu, czy Dekalog, czy właśnie te dwa rozdziały z Księgi Rodzaju opisujące stworzenie świata i człowieka. powtarzali wielokrotnie między innymi te dwa wersety z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. A więc mając 6-7 lat, na pewno bez zająknięcia potrafili wyrecytować te słowa, a może nie do końca jeszcze rozumiejąc tej głębi przesłania, które z tego wypływa, ale wchodziło to w ich świadomość, w ich mentalność, ich krwioobieg, tak bym nawet powiedział, jako coś zupełnie naturalnego, jako takie pełne przekonanie, że po to się żyje na ziemi, żeby za chwilę po osiągnięciu odpowiedniego wieku rozpocząć życie w małżeństwie. Bo tak to Pan Bóg wymyślił. To jest projekt Pana Boga na ludzkość, jak lubię dzisiejszym językiem mówić, zapisany właśnie w tamtym starożytnym tekście, doskonale przez nich znanym tekście. I oni po prostu w naturalny sposób czekali na ten moment. Chcę to mocno podkreślić, że w Starym Testamencie nie znajdziemy przykładu osoby żyjącej bez żenności. Wszyscy, zarówno kapłani świątyni, jak i lewici, a więc ta służba świątynna, jak i prorocy, królowie, sędziowie, wszyscy żyli w małżeństwie, właśnie potwierdzając posłuszeństwo woli Pana Boga, rozumiejąc też, że za tym idzie pełnia błogosławieństwa, bo tam w tym 28 wersecie przez tak jest zapisane, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, więc nie mieli wątpliwości, że ten dopływ Bożego błogosławieństwa do całego społeczeństwa, do całego narodu płynie przez małżeństwo otwarte na potomstwo i bardzo wszyscy tego pragnęli. A więc to posłuszeństwo woli Pana Boga w przypadku Maryi i Józefa najpierw się właśnie w tym wyraża, w tym, że oni z pokorą przyjęli ten Boży zamysł, którego treść znali i który chcieli też w swoim życiu urzeczywistnić. Kochani, to jest bardzo ważna część przykładu. Właśnie dzisiaj, kiedy tak się dyskredytuje wartość małżeństwa jako tego trwałego, heteroseksualnego, monogamicznego związku małżeńskiego otwartego na potomstwo. I teraz zobaczcie, ja nie mówię o jakichś nurtach ideologicznych, nie teraz na to miejsce, tylko mówię o sytuacji, jaką dostrzegamy w naszych polskich, katolickich, tak bardzo maryjnych rodzinach, gdzie oto dorosła dziewczyna, córka podejmuje decyzję, żeby sobie razem zamieszkać z chłopakiem. No i tworzą tak zwany wolny związek, partner, partnerka, takie to dzisiaj modne. Ale bardzo często za zgodą katolickich rodziców, którzy na pytanie na przykład w czasie wizyty duszpasterskiej, kolędowej księdza proboszcza lub księdza wikarego, a to jak, to córka tak mieszka z tym mężczyzną bez ślubu, potrafią rodzice często mówić: ależ proszę księdza, wszyscy tak dzisiaj robią. Albo proszę księdza, żeby tylko tak ludzie grzeszyli. Kochani, to nie jest rzadka sytuacja. Czyli świadomość naszego społeczeństwa już tak mocno taki styl, taka moda powchodziła, że nie zauważamy, że po pierwsze jest to cudzołóstwo, jest to grzech śmiertelny, a jeszcze przez trwanie w tym grzechu, to permanentne trwanie, a więc jest to po prostu śmierć duchowa. I jeszcze na dodatek wielokrotnie za zgodą rodziców, a więc też współudział rodziców w tym grzechu, ale jest to, co jest bardzo niebezpieczne, właśnie to przeciwstawienie się woli Pana Boga. To jest to wplujęcie Panu Bogu w twarz. To jest ta postawa, którą Biblia, szczególnie Stary Testament, nazywa tą zatwardziałością serca, twardego karku i zatwardziałego serca. To jest postawą, używając biblijnego wyrażenia, bardzo przez Pana Boga znienawidzoną, co jest po prostu bardzo niebezpieczne. I tym bardziej, zobaczcie, tym bardziej trzeba pokazywać Maryję i Józefa jako małżeństwo, które mimo tak niezwykłej roli, do jakiej Pan Bóg ich powołał, w sposób pokorny, piękny wypełnia wolę Pana Boga właśnie w tym aspekcie, że decydują się na zawarcie małżeństwa. I teraz zaczyna się ogromna ilość perturbacji, tak bym powiedział, w ich małżeństwie. Chcę to podkreślić, bo nam się wydaje, że jest to takie małżeństwo, jeśli już te treści wybrzmiały, które wypowiedziałem, takie może bardzo idealne i doskonałe, a więc co za tym idzie, bardzo, bardzo odległe. Ono jest idealne i doskonałe, ale jednocześnie, tak jak to odczułem bardzo mocno przygotowując moją książkę, jest to bardzo zwyczajne małżeństwo, ale zwyczajne właśnie też w tej ilości problemów, które oni mieli. Ja pozwalam sobie tak kolokwialnie mówić, że oni całe życie mieli pod górkę. Naprawdę ogromna ilość problemów. Jeśli my widzimy problemy w naszych małżeństwach i jakoś się, że tak powiem, rozczulamy nad sobą, to naprawdę warto spojrzeć na ich małżeństwo i uzmysłowić sobie, jak im było ciężko, jeśli chodzi o to, co Biblia pokazuje, bez żadnych domysłów, jakim musiało być ciężko właśnie w tym okresie, kiedy byli małżeństwem, kiedy żył jeszcze święty Józef. I w tym znaczeniu oni są dlatego też tak bardzo nam bliscy, że oni doskonale rozumieją nasze problemy. Dlatego też mamy jakby pełne podstawy do tego, żeby się do nich zwracać, jako do małżeństwa, jako tego cudownego małżeństwa z wszystkimi naszymi problemami. Ale jest jeszcze właśnie ten jeden element tego wzorca, który nazywam tą niezwykłą miłością małżeńską, tym niezwykłym, doskonałym poziomem miłości małżeńskiej. Kochani, to nie jest tak, że skoro zawieranie małżeństwa dokonywało się przede wszystkim w taki sposób, że ojcowie aranżowali to małżeństwo, ojcowie wybierali półmałżonka, to oni nie mieli możliwości, żeby przeżyć piękne zakochanie i potem piękną miłość. Nieprawda. Ja myślę, że oni mieli szansę przeżyć takie zakochanie, jakiego nikt z dzisiaj żyjących młodych ludzi, czy nawet 10, 50, 100 lat temu nie jest w stanie przeżyć. Zakochanie, a dopiero potem miłość. Ale też miłość ich tak wyjątkowa, tak piękna, tak szczególna. Oczywiście można to wywnioskować po tych trudnych przejściach, jakie napotkali oni w swoim życiu. Od chociażby właśnie to zaniepokojenie mało powiedziane, dramat Józefa po tym, jak się już zorientował, że Maryja jest w stanie, bo jego żona, nie narzeczona, jego żona jest w stanie błogosławionym. Chciał ją potajemnie oddalić, jak tutaj możemy przeczytać. No jak potajemnie oddać? No właśnie, jeśli nie wręczyć list rozwodowy, to inaczej oddalić, ale jako żonę. I tu była ta interwencja nadprzyrodzona. Ale ta ich miłość przede wszystkim widoczna jest, i to w całej jakby już pełni, osobie Jezusa Chrystusa. Jezus wyrósł na kogoś tak niezwykłego, czyli najszlachetniejsze cechy rozwinięte do najwyższego poziomu, nie dlatego, że w czasie jego rozwoju od dzieciństwa do dorosłości jakieś nadprzyrodzone czynniki jakby były w niego wpuszczane i pomagały rozwijać jego osobowość. Nie, nic takiego nie miało miejsca. Jezus w naturze ludzkiej rozwijał się jak człowiek i głównym czynnikiem, który spowodował wyrośnięcie na tak niezwykłą postać, to przede wszystkim miłość rodziców do siebie, czyli miłość Maryi do Józefa, miłość Józefa do Maryi. Nie mam wątpliwości, że Maryja jako matka darzyła niezwykłą miłością swoje dziecko Jezusa. Nie mam wątpliwości, że Józef jako ziemski ojciec darzył niezwykłą miłością, ale ta miłość ich do Jezusa jako ten czynnik wpływający na rozwój jest na drugim miejscu, na pierwszym miejscu ich miłość do siebie. I to widać właśnie w postawie Jezusa, i to w każdym szczególe, jeśli chodzi o jego delikatność, jeśli chodzi o jego empatię, współczucie, pochylanie się nad cierpiącymi, ale też jeśli chodzi o jego bezkompromisowość, jeśli chodzi o nieugiętość w walce o prawdę, w świadczeniu o prawdzie, to widać w postawie Jezusa i pytanie powinno się rodzić, dzięki czemu się to wszystko w nim rozwinęło. I od razu jest odpowiedź. dzięki miłości, w jakiej był w cudzysłowie zatopiony, ale miłości właśnie tej, jaką Maryja miała do Józefa, Józef do Maryi. Może tyle na razie wystarczy. Myślę, że jeszcze będziemy mogli sobie sporo dopowiedzieć w trakcie już rozmowy ze słuchaczami.
Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz jest naszym gościem. Nasz temat dzisiejszy: niezwykłe małżeństwo z Nazaretu. Kto z Państwa w internecie, na Facebooku jest, no to może spojrzeć na stronę audycji dla małżonków i rodziców. Tam jest nasze zdjęcie, co prawda sprzed 2 lat, ale jest i również są okładki książki Maryja i Józef, niezwykłe małżeństwo. Można pod zdjęciem wpisywać pytania czy komentarze, które będziemy odczytywali. I zapraszam również do kontaktu telefonicznego ze studiem Radia Maryja dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Ty, tylko Ty wybrałeś. się, boś mnie pokalana.
Radio Maria, 22:16, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: niezwykłe małżeństwo z Nazaretu. Naszym gościem jest doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, świecki konsultor Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. Odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z południa.
Witamy Panią
temat
Barbaro.
Temat jest mi bardzo bliski, bo ja odczuwam świętą rodzinę w okresie bożonarodzeniowym bardziej, ale w ogóle to odczuwam coraz bardziej. Też od czasu może jak ksiądz Dominik Mielewski tą akcję modlitewną Nazaret naszym domem, gdzie się włączyłam całym sercem. Mogę tylko potwierdzić, że warto świętą rodzinę zaprosić do domu, bo to jest coś wspaniałego. Dziwię się jedynie, a dziękuję w ogóle za tę audycję. Jedynie dziwię się, panie Guzewicz, że pan nie wspomniał o poemacie Boga Człowieka, bo poemat Boga Człowieka, ja uważam, jest napisany o wiele prostszym językiem niż Maria z Agredy i te inne książki, które są trudniejsze. Na przykład dla mojej mamy były tamte za trudne, a te naprawdę czytało się jednym ciurkiem. I gdy Jezus 6 lat temu dostałam natchnienie, słyszałam wyraźnie: przeczytaj poemat Boga Człowieka. I ja go czytałam dzień i noc. Tam jest opisane całe dzieciństwo, narzeczeństwo Jezusa i Maryi, tam jest wszystko. No to jest chyba, nie wiem, 13 tomów bodajże. W każdym razie poznałam Jezusa, całą świętą rodzinę tak dogłębnie, że byłam przemieniona, no. I to już zostało. I nawet do teraz tam zaglądam, gdy są jakieś święta, żeby przypomnieć sobie jeszcze raz, jak było z narodzeniem Jezusa, czy z męką, czy ach, wiele innych świąt. I nawet pamiętam, dostałam natchnienie, że poemat Boga Człowieka jest jak druga Biblia, tak to widzi Bóg, i powinna być lekturą obowiązkową już dla dzieci na religii. Ja pamiętam, że miałam ogromny smutek w tym czasie, że dzieci ją nie czytają, bo zachwyciłyby się Jezusem i świętą rodziną i całą ich historią, bo jest tak wspaniały, prosty sposób napisana, że myślę i dla dzieci, no prościej chyba nie można. I to chciałam po prostu powiedzieć. I też przy okazji jeszcze bardzo proszę, żeby zaprosić księdza, by też o tych, bo ja wiem, że on jest prowadzony przez Matkę Najświętszą. W wolny sposób jesteś właśnie, to mógłby jako, że ten z kolei znowu świętej rodzinie poświęcony, co mnie bardzo cieszy. Mógłby jeszcze też od siebie coś na ten temat powiedzieć, pewnie, a na pewno się zgodzi. No to tyle może.
Dziękujemy Pani Barbaro.
Dziękuję Pani Barbaro również. Jeśli chodzi o poemat Boga Człowieka, Pani się dziwi, że ja nie wspomniałem, ale Pani Barbaro, no, nie jestem w stanie tutaj wymienić, ja tylko powiedziałem o niektórych źródłach, których czerpałem, a tych źródeł, z których czerpałem, jest naprawdę bardzo dużo i w bibliografii, w mojej książce, one są wyszczególnione. Druga rzecz, ale tak delikatnie, tak właśnie bardzo delikatnie chciałbym spróbować, żebyśmy jednak rozdzielali, kiedy mówimy święta rodzina, to święta rodzina. I wtedy mamy na myśli Maryję, Józefa i Jezusa. ale kiedy mówimy małżeństwo Maryi i Józefa, to my nie mówimy święta rodzina, to jest małżeństwo Maryi i Józefa. Można by powiedzieć, że to są dwie różne wspólnoty i proszę jakby tutaj się nie gorszyć, ale to święty Jan Paweł II, który taki najbardziej radykalny z teologów rodziny, a jednocześnie przecież pamiętamy, że to jest najważniejszy w historii Kościoła teolog rodziny, tak byśmy mogli powiedzieć. I on bardzo nas prosił, już w miłości odpowiedzialności możemy to przeczytać, żebyśmy byli konsekwentni, dostrzegali, że czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina. I nie ma sakramentu rodziny, jest tylko sakrament małżeństwa, tak to Pan Bóg ustanowił. I teraz fundamentem świętej rodziny jest małżeństwo Maryi i Józefa. I tu jakby w tą stronę jest nasza audycja dzisiejsza skierowana, nic nie ujmując niezwykłości świętej rodziny, tylko to już jest jakby kolejny etap. Najpierw było małżeństwo Maryi i Józefa i ono ciągle zostało. Potem się Jezus narodził w ich małżeństwie, ale oni ciągle byli małżeństwem jako Maryja i Józef, stanowiąc jednocześnie świętą rodzinę. Ja się tu uśmiecham, bo kocham świętą rodzinę też w tym znaczeniu, że będąc w domu kościele jest nam bardzo bliska ikona świętej rodziny, którą bardzo czcimy. Ona jest niezwykła, ta akurat ikona, którą my, przedstawiciele domowego kościoła, propagujemy i wielu ma po prostu ją u siebie. Ona jest naprawdę niezwykła i święta rodzina jest nam bardzo bliska. Natomiast ja od początku audycji tak powiedziałem o mojej wielkiej radości, kiedy zacząłem się wgłębiać istotę małżeństwa Maryi i Józefa. Mhm. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maryja mówi.
Szczęść Boże, Pani
właśnie,
Maryjo.
Ja chciałam też właśnie dokładnie, że wszystko to, co słyszę od właśnie tutaj prowadzącego, to jest tak cudownie w naszym życiu, w sensie mój tatuś. Chcę powiedzieć, że właśnie bardzo, bardzo święta rodzina, wiadomo, święty Józef. Józef miał na imię, mama Maria, tak już bardzo wcześnie odszedł właśnie z tego świata, ponieważ pierwsze te nowotwory. I chcę to powiedzieć, bo właśnie niedawno odszedł mój brat misjonarz Franciszkanin z Peru, przyjechał, no bardzo poważne operacje, ale nie na stole operacyjnym, właśnie później zawał, ale nie mamy żadnych tu w tym momencie, prawda, że Pan Bóg po prostu z krzyżem misyjnym, to chcę powiedzieć, bo to syn też Józefa, ale szczególnie właśnie mój tatuś Józef, 47 lat mając, prawda, mama Maria, ale właśnie chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy była w stanie błogosławionym z bratem moim, to było czwarte jej dziecko, a trzy córeczki, żyjemy. I właśnie wtedy mama ujawniło się, że ma właśnie strasznie to płuco zajęte, mało jeszcze pole prądkujące wielkości głowy tego noworodka. I nie lekarze oczywiście mówili, że ona nie przeżyje. I ja tutaj nie neguję, ja byłam oczywiście bardzo wsłuchana w tatę. No, więc ja mała, ale tatuś też śpiewał pięknie w kościele, ale właśnie bo Pan Bóg go obdarzył tym głosem cudownym. Łączyński, Józef Łączyński, chcę też, prawda, zaznaczyć to nazwisko, bo wiadomo, prawda, że też jacy przodkowie, prawda? Walczyli o Józef Benedykt Łączyński. No i właśnie to chcę zaznaczyć, że ten tatuś, że to tak cudownie, bo cały czas ta właśnie na tej oparciu, że ten Józef. I co? I ten mój syn, brat, nie wiadomo, oczywiście ja też nie podglądałam, mam 5 dzieci, mam 13 wnucząt, jestem absolutnie przeciwna tego tam wcześniej myślenia, prawda, a może tam jest coś niedobrze. Po prostu jest zaufanie do Pana Boga i jest to. tam była sytuacja właśnie taka, że mama ten potok, że to, że wiadomo, że jest stan błogosławiony. I proszę sobie ważyć w szpitalu i tam położona, to nie tam, bo nie można, o, prawda, ja też medycznie, też usypiałam, podawałam narkozę, więc wiem, na czym to polega, że nie można przecież chirurgii włożyć i tak dalej, bo ten stan był, prawda, konkretnie gruźlica. No i właśnie tak siedział tam, na, ja oczywiście tam nie byłam, ale on to mówił. I pomodlił się, i modlił się. Różaniec był. I w ogóle tatuś Ewangelia czytał, no w ogóle. I nie czuliśmy jakiegoś przymusu, tylko tak cudownie, że razem, że modlimy się. A jeździł do pracy, do Warszawy, do Pałacu Kultury. I tatuś się modli. A mama ocknęła się, bo to tylko na maseczkę można było, prawda, żeby no, dokonać tego, prawda, tej aborcji. I mamusia od razu, Jezu kochany, Jezu, prawda, i nikt nie oponował, kobieta krzyczy, prawda, dobrze, niech sobie. I nie, że zostawiono do Warszawy, tam były pierwsze te właśnie, gdzie potem tatuś oddał ducha na właśnie nowotwór, a mamusia tam urodziła brata mojego Andrzeja Łączyńskiego, który... Chcę to powiedzieć, bo tutaj też, że ta rodzina na rodzinie świętej zdecydowanie, absolutnie na Matce Bożej. Ja uczyłam w szkole szkapleżną, też Maria mam na imię, a byłam na najgórze właśnie ślub przed samym ołtarzem Matki Bożej. Bo właśnie kochany kardynał Wyszyński, ja miałam tą przyjemność też tam wykładów namiodowej. Ale nie żadne poznajomości, tylko z tej miłości, z tej wielkiej miłości. I to jeszcze chcę zaznaczyć, że mój tatuś wtedy powiedział do mamy, mamy już to zabiera, karetka do Płocka, do Warszawy i mówi, Marysia, zobaczysz, urodzisz syna i będzie kapłanem. No a tatuś potem 47 lat, prawda, odszedł, to Andrzej miał 6 lat. I Bogu dziękować rzeczywiście, i był organistą wspaniałym, i właśnie Bogu dzięki oddał się. I kończę na tym, że Jan Paweł II przecież nie był ciągle w Niepokalanowie, a wtedy właśnie jak oni byli wyświęcani na misjonarzy, oczywiście ja byłam, bo bardzo dużo, to on otrzymał, mój brat, krzyż. Wiem, że to wszystko ta zasługa, że ten tatuś tak prowadził rodzinę. I Jan Paweł II wieszał mu ten krzyż misyjny. I on tutaj w Krakowie też sobie powiedział, i oczywiście prowincjał, i ten krzyż misyjny też miał, prawda, w tył mnie, Andrzej. Ale syn Józefa i Marii. I
tak,
jeszcze...
Pani Mario. Jeszcze,
ja wiem, że ja chcę to powiedzieć, że... Też jest to, że to chcę powiedzieć, ponieważ ja się nie tysiące razy, ale Jehowi, czyli nie, prawda, że Matka Boża miała tam inne dzieci, więc tu trzeba wyraźnie powiedzieć, małżeństwo, cudowne małżeństwo oparte z Józefem tylko na miłości, na sercu, nie było tam przecież współżycia razem cielesnego. I na tym skończyłam. Amen.
Dziękuję Pani Mario, dziękuję. Czy jakiś komentarz?
Przede wszystkim dziękujemy za świadectwo, bo to jest piękne świadectwo małżeństwa pani rodziców, ale też z tym niezwykłym układem imion Maria i Józef. Natomiast co do tej ostatniej części, obecność współżycia nie umniejsza wartości piękna miłości małżeńskiej. Współżycie w małżeństwie służy nie tylko przekazywaniu życia, ale też pogłębianiu, rozwijaniu, utrwalaniu miłości w małżeństwie. Więc to nie umniejsza wartości, wręcz odwrotnie. Małżonkowie mają obowiązek korzystać z tej perspektywy cielesnej. To w ogóle, jeśli chodzi o wszystkie małżeństwa. Natomiast bez wątpienia małżeństwo Marii i Józefa było małżeństwem od początku do końca czystym. Ale to nie odbierajmy też możliwości innym małżeństwom korzystania właśnie z tej sfery, która też ma pogłębiać miłość. Dzięki.
Na Facebooku osoba, która się nazywa Marii, pisze: od Maryi i Józefa małżonkowie mogą uczyć się wzajemnej troski o siebie, zaufania do siebie i odpowiedzialności za siebie nawzajem oraz czerpać od nich wzór życia małżeńskiego. No i przysyła pozdrowienia.
Mm-hmm. Tak, tutaj już nic nie musimy dodawać, bo tak rzeczywiście jest. wzajemnej troski, zaufania.
Przypominam, telefony do studia 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. Co jeszcze o tym niezwykłym małżeństwie może pan opowiedzieć?
Jeszcze chcę się ucieszyć tym, o czym już też wspominałem w programie telewizyjnym, że owszem, my mamy, tak jak wspomnieliśmy też przed chwilą, od piątku rok rodziny, ale też od 8 grudnia trwa rok świętego Józefa. I to się tak przepięknie poskładało, tak Duch Święty, kierując papieżem Franciszkiem, sprawił, spowodował, że przyglądając się rodzinie, jakoś tak jeszcze dodatkowo jest pokazywany mężczyzna. I tutaj w tym świadectwie przed chwilą pani Marii też wybrzmiewała ta rola taty Józefa. I tak przynajmniej ja odczuwam, że właśnie ja dzięki tej książce, chcąc pokazać różne aspekty, tak szeroko wszelkie aspekty życia małżeńskiego Marii i Józefa, ja też dostrzegłem wiele takich szczegółów, jeśli chodzi właśnie o tą niezwykłość Józefa w tym małżeństwie, ale właśnie niezwykłość w czym? No niezwykłość w wypełnianiu jego roli jako mężczyzny, jako męża, jako ojca, jako mężczyzny. I jednocześnie właśnie z takim też zauważeniem, co też wyraźnie w tekstach widać, że oni byli też dlatego tak pięknym małżeństwem i tak ważnym dla nas przykładem są, że fantastycznie się różnią, uzupełniają przez tą różnorodność, ta komplementarność w ich postawie się bardzo ładnie uwidacznia właśnie w tym, jak Józef wypełniał przede wszystkim właśnie to zadanie, które Pan Bóg w małżeństwie i w rodzicielstwie mężczyźnie przypisuje, którym jest dbałość o bezpieczeństwo. Już w wyprawie, tak byśmy powiedzieli, z Nazaretu do Betlejem. Odległość znaczna, 150 kilometrów, teren górzysty, nieprzyjazny, skalisty, pod górkę. No i to on musiał, mając przy sobie swoją ukochaną, cudowną żonę, już w ostatnich dniach przed rozwiązaniem, to on musiał zadbać o bezpieczeństwo. I to właśnie to, co podkreślamy, te 7 dni wędrowania, a więc bezpieczeństwo w takim pełnym wymiarze, zarówno jeśli chodzi o chronienie jej przed jakimś upadkiem, przed skaleczeniem, jak i też chronienie w czasie noclegów przed różnymi niebezpiecznymi aspektami, łącznie z złymi ludźmi, których na tych szlakach nie brakowało. Potem, kiedy dotarli do Betlejem, to szukanie noclegu, szukanie miejsca, gdzie Maryja mogłaby urodzić dzieciątko, to było na jego głowie i on fantastycznie to wszystko wypełnia, ale to dopiero początek, można powiedzieć, to jest takie preludium do tego, co się działo dalej. Może rzeczywiście po narodzinach była jakaś kilkumiesięczna stabilizacja, może nawet 2 lata, może nawet myślenie o tym, żeby z Betlejem zostać. Józef miał dobry zawód, a tu nagle słyszy informację od anioła, że ma zabierać dzieciątko, że ma zabierać swoją żonę i uchodzić do Egiptu. Przypatrzeć odwrotny kierunek, nie wracać do Nazaretu, tylko do Egiptu. I tu dopiero się też uwidacznia ta szczególna rola jego jako mężczyzny. Bo to jest odległość, jak już wspomniałem, 600, nawet 700 kilometrów. Najpierw kapeczkę, tym terenem takim jeszcze górzystym, ale już za chwilę, dosłownie po paru dniach, teren pustynny, gdzie nie brakowało dzikich zwierząt, gdzie nie brakowało też niebezpiecznych ludzi, ale też ze świadomością, że uciekają przed pościgiem tych siepaczy Heroda, czyhających na życie dziecka, też na ich życie, bo ich życie też było zagrożone. Kochani, wyobraźmy sobie skalę tego dramatyzmu. Małe dziecko, 600-700 kilometrów w nieznane zupełnie, nie jako wędrówka krajoznawcza, tylko jako ucieczka, niepokój o to, czy będą w stanie utrzymać się nawet w takim wymiarze, zdobyć pożywienie, znaleźć jakieś schronienie na noclegi. Tutaj się wielu skłania w tym kierunku, żeby wskazać, że oni nie szli znanymi szlakami właśnie dlatego, że się bali pościgu Heroda, tylko tułali się po bezdrożach, pokonując może 15, góra 20 kilometrów na dobę, gdzieś tam ukrywając się w nocy, nawet bez możliwości może nawet odpalenia ogniska ze względu na ten lęk. No musimy sobie to wyobrazić, ta wędrówka mogła trwać 3, a i 4 miesiące. Jak fantastycznie z tego wywiązał się właśnie Józef, z tego zapewnienia poczucia bezpieczeństwa jako mężczyzna, jako mąż, jako ojciec. No, kiedy sobie to wszystko uświadamiałem, to odczuwałem tak wielki szacunek, tak wielki podziw, tak wielką sympatię właśnie wobec tego człowieka, który wypełniał to z pełnym zaangażowaniem właśnie ze względu na miłość do swojej żony, na miłość do dzieciątka, które traktował jako swoje.
Czy możemy odebrać telefon?
Tak, tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak.
Kogo witamy?
Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bardzo dziękuję za tą audycję. Chciałbym się odnieść, jeżeli można, do audycji o 18 godzinie. To są tematy, które się bardzo wiążą.
A pana imię?
Moje imię Waldemar z Warszawy.
Witamy, panie Waldemarze.
Chciałbym wyrazić swoją opinię odnośnie po prostu takiej roli mężczyzny. Mamy roku Józefa i tak dalej. Bardzo trafnie to odniesienie i bardzo dziękuję też za pobudzenie tej roli mężczyzny w życiu rodziny i do działania, szczególnie dzisiaj akurat to dla mnie bardzo temat bliski. Natomiast jeśli chodzi o taką determinację, no bardzo dziękuję za tą determinację pana o tej 18 godzinie szczególnie. Chciałem się odnieść do tych podstaw, które rujnują właśnie małżeństwo dzisiaj, jeśli mogę tak powiedzieć, to rola kryzys małżeński. Mówimy kryzys małżeński. Kryzys spowodowany kryzysem męskości. Ja tak odnosząc do rzeczywistości na własnym swoim przykładzie, nie odnoszę tego do kryzysu męskości. Akurat odnoszę to do takiego, powiedzmy, ogólnej do takiej tendencji do likwidacji tego patriarchalnego modelu rodziny. To jest dla mnie bardziej istotne, po prostu nie odnoszę do tego do swojego kryzysu. Oczywiście każdy zajmuje się sobą i tak dalej i musi siebie zmieniać. Natomiast jeśli chodzi o ruinację tego systemu rodziny, to jest po prostu bardzo znaczące, myślę. Wymaga chyba podkreślenia. Jeśli chodzi o na przykład dzisiejszą rolę mężczyzny, no chciałbym to poruszyć, bo to ogólnie widać chyba, jak jesteśmy traktowani jako mężczyźni, jako mężczyźni, czyli dorośli ludzie, prawda, czyli ojcowie, prawda, jako po prostu jesteś przemocowcy, no i wiadomo skąd wzięty i tak dalej, jako niesamowicie jakoś tacy szczepieńcy, niekochający, nie wiadomo jak niekochający, już nie wiem jak niekochający, prawda, to bardzo mi leży na sercu po prostu i to bardzo waży. Natomiast również, jeśli można, tak to pobudzenie do działania. No, bardzo dziękuję za to zwrócenie uwagi w sensie działania takiego liturgicznego, czy formacyjnego, czy również, ja bym postawił również sprawy działania prawnego do obrony, no bo żebyśmy mogli po prostu tych rodzin bronić realnie, a nie tylko pozornie. I to nie zostało poruszone. No, wydaje mi się, że to jednoczenie nas, mężczyzn, powinno do tego zmierzać, żebyśmy działali w formie takiej, no, prawnej, żebyśmy mogli być po prostu zabezpieczeni do jakkolwiek do tego takiego realnego działania, prawda, do obrony rodziny. No i tutaj na koniec chciałbym jeszcze zaprosić może, jeżeli to jest możliwe, bo pan doktor, no, mowa była też o swoich rekolekcjach, czy może konferencjach, bardziej by to nazwał, w Wyszkowie. No oczywiście, gdybym wiedział wcześniej, to też bym uczestniczył, tak nawiasem. Natomiast zaprosiłbym może, jeżeli można, na Gosławek do nas, do Warszawy, czy do Marysin, czy do Anina. No kiedyś była taka sytuacja, może opowiem taką krótką historię, jeśli chodzi o kontakt w tej sprawie, bo tutaj akurat takie nasze zdania się pokrywają. Jeśli chodzi o zaangażowanie, powiedzmy, nabożeństwa, pan wspomniał o nabożeństwie raz na tydzień, które było byłoby dedykowane rodzinie czy małżeństwu. Była taka sytuacja akurat 2 lata temu po kolędzie. Z księdzem też rozmawiałem akurat, poddając taką propozycję, by po prostu przeznaczyć jedną mszę niedzielną na jaką mszę poświęconą tematyce małżeństwa, szczególnie rodzinie małżeństwa, na wzór naszej audycji, tej tutaj audycji właśnie, Radio Maryja. No takiego efektu nie, znaczy odzew w ogóle nie słyszałem później przez 2 lata, można powiedzieć, aż dopiero w tą niedzielę. Powiedzmy, ta inicjatywa Rok Świętego Józefa dopiero wywołał takie echo, które jakieś piętno odbiło się po prostu to jakimś piętnem dopiero w tą niedzielę. Powiedzmy, na mszy świętej było to uwydatnione, jeśli chodzi o obronę małżeństwa, w ogóle działania w kierunku małżeństwa. Małżeństwo w ogóle jest bardzo słabym tematem, słabo poruszanym na forum. Mówi się o aborcji, mówi się o eutanazji, o tych innych, powiedzmy, działaniach kolorowych. Natomiast obrona rodziny tutaj traktowana jest troszeczkę w sposób taki, można powiedzieć, 500+ i to wystarczy. Jeszcze raz dziękuję za tą audycję o godzinie 18, taką mobilizację do działania, szczególnie pobudzenie właśnie mężczyzn do działania. I pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Waldemarze.
Panie Waldemarze, ja się uśmiecham, bo sporo różnych ważnych wątków pan poruszył, ale naprawdę bardzo ważnych. Jeśli chodzi o moje rekolekcje w Wyszkowie, to na mojej stronie facebookowej wszystkie konferencje są do odsłuchania. Jeśli chodzi o zaproszenie, to też jest to bardzo proste. Poprzez mojego fanpage'a, czyli facebook.com/MieczysławBuzewicz i można tam do mnie napisać, możemy rozpocząć jakby też kontakt. Co do tego kryzysu rodziny, małżeństwa, czy w ogóle wartości spowodowanego kryzysem męskości, to ja jednak obstaję przy tym, ale tutaj się jakby, tu nie polemizujemy, nie dyskutujemy. Pan powiedział, że pana ocenie ten kryzys wynika przede wszystkim z likwidacji tego patriarchalnego modelu rodziny. No właśnie, ale ja powiedziałem, że wtedy w tamtej audycji, w programie w telewizji, że kryzys męskości polega przede wszystkim na odejściu od tej roli, którą mężczyźnie przypisał Pan Bóg. I teraz, jeśli chcielibyśmy się wgłębiać, jaką rolę mężczyźnie przypisał Pan Bóg, to dojdziemy też właśnie do tego, powiedzmy, modelu patriarchalnego rodziny, ale we właściwy sposób rozumianego. A więc na tym też ma polegać jakby odtwarzanie tego ideału mężczyzny, niezależnie od tych wpływów zewnętrznych, żebyśmy się przyglądali, jaki jest Boży zamysł wobec mężczyzny, a Słowo Boże nam to w pełni jakby też uwidacznia. Powiedział Pan o tym, że próbowaliście namawiać swojego księdza proboszcza do różnych działań i tak może troszeczkę to trudno szło, a teraz nagle jest zmiana. No właśnie, ale ja też raz podkreślę, rok rodziny od 27 grudnia ubiegłego roku zapowiedziane od 19 marca już będący faktem, a więc te parę dni, i rok Józefa, to po pierwsze nie były pomysły papieża Franciszka, to były pomysły Ducha Świętego. To Pan Bóg, posługując się papieżem Franciszkiem, właśnie dał nam taką łaskę, jak rok świętego Józefa i rok rodziny. I druga rzecz, o której też już wspominałem, skoro Pan Bóg wymyślił dla nas takie hasła tematyczne, to jednocześnie od tego momentu wylewa się strumień łask, ale przede wszystkim na to ukierunkowany, na małżeństwo i na męskość, bo rok Józefa, ale ukierunkowany też w takim znaczeniu, że mobilizujący do działań. Ja jestem pewny, że w takim razie no właśnie to działanie mocy Ducha Świętego nawet się uwidacznia w tym, że nasi duszpasterze zaczynają inaczej patrzeć, a ja o tym powiedziałem w tamtej audycji, że zostało to też tak nazwane w zapowiedzi roku rodziny, że potrzebne jest duszpasterskie nawrócenie Kościoła. Tak to dokładnie jest nazwane. Duszpasterskie nawrócenie Kościoła w tym znaczeniu, żeby w działaniach duszpasterskich, w centrum wszystkich działań duszpasterskich usytuowało się małżeństwo i rodzina. I teraz jakby jak to będzie dalej wyglądać, to tak, ja też już wspominałem, to już od nas zależy, ale oczywiście we współpracy z naszymi duszpasterzami. Mówię to też z wielką radością, tak jak zresztą w programie telewizyjnym, ponieważ ja wiem, ja jestem pewny tego, o czym mówię, że moc Ducha Świętego już się z tak potężnym strumieniem wylewa, że trudno nawet tego nie dostrzec, tylko żebyśmy to dobrze wykorzystali. Wynikają ta moc oczywiście z tego roku świętego Józefa i roku rodziny. Jeszcze raz dziękuję za wypunktowanie, wyakcentowanie takich bardzo... Aha, przepraszam, jeszcze jedno stwierdzenie pana Waldemara, żeby ten problem działań związanych ze wzmacnianiem roli ojca, mężczyzny, męża był obecny również w polityce. No, ważne. I teraz tylko pytanie, jak to zrobić, bo myślę, że to też wymaga tworzenia środowiska, czyli oprócz wspólnot, których w Kościele jest dużo, tych męskich wspólnot, no warto by jeszcze tworzyć takie środowiska samorządowe, takie środowiska ludzi odpowiedzialnych, obecnych w polityce, które będą to mocno eksponowały, żeby jakoś docierać też do sprawujących władzę, żeby się to pojawiło również w programach takich prorodzinnych, przygotowywanych przez rząd, przez ministerstwa. Jestem jak najbardziej za tym, tylko warto się zastanowić, jak to przeprowadzić.
To może chwila muzyki. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy?
Halo?
Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
strony mówi osoba z dawnych lat, 30 rocznik.
A pani imię?
Skończyłam 90 lat.
Słuchamy.
Chciałam powiedzieć, że dzisiejsza audycja to po prostu jest tak jakby moja. Dlaczego? Dlatego, że ja pamiętam swoje lata, jakie były kiedyś i jakie są dzisiaj. No, no proszę wyobrazić, że nie było rowerów, nie było zegarków, nie mowa o samochodach. Były żelazne wozy, konikami się jeździło. Posami się kosiło, nie było żadnych maszyn, nic nie było w ogóle. I ludzie żyli i nie było tych rozwodów, nie było tych dzieci i nie było, no, nie było żadnego zła widać, nie pamiętam w ogóle. Nie tylko w mojej rodzinie, ale w ogóle nie. W parafii i w sąsiadach. A co dzisiaj się dzieje, to okropna rzecz. I teraz, jak jest mowa o Matce Bożej, no to Matka Boża też po prostu wychowana była w takiej rodzinie w takim czasie. Ale ja jeszcze powiem, czym u nas było, że modliliśmy się wspólnie przed śniadaniem. Po śniadaniu robiliśmy to, co nam rodzice mówili, co trzeba było robić, co tego. I każdy miał zajęcie i nie było wyjścia z domu, żeby powiedzieć, że jak gdzieś idę, to tam ktoś przyjdzie do mnie. Wszystko decydowały rodzice. I jak była niedziela, to się szło do kościoła. Chłopców miałam, dwóch braci i siostrę starszą. I brat starszy był, a jeden był młodszy. No to brata szli do jako ministranci, a my jako siostry to byliśmy w kółkach różańcowych i procesji chodziłyśmy. I takie było życie po prostu jak w niebie. A dzisiaj ja nie widzę tego nic. I tak jest przykro w ogóle. Nie wyobrażam sobie, gdzie ludzie mają rozum, czemu nie myślą o śmierci, czemu nie mają krzyży w domach i obrazków i tego. I to szczęścia nie daje. A jeszcze powiem, że przychodzi do mnie koleżanka, męża brata żona. Ona była w Ameryce, przyjeżdża do Polski, przychodzi do mnie, przynosi obrazek z okółki. Ja mówię, skąd to masz? I w Ameryce mieszkasz. Ona mówi, że była w sokółce i piła i nam nie daje. Ja się strasznie ucieszyłam, po prostu, że nie powiem. W jaki sposób, ale tak jakby no, wszystko się we mnie zmieniło. I ja widziałam w największej chodki, jak myśmy szliśmy przez w Oktawie Bożego Ciała po procesie. Procesja była skończona, byliśmy w kościele. Ja siedzę w pierwszej ławce, czy w drugiej, w każdym razie, żeby jak najbliżej ołtarza być już. Matka, bo proces ten, Pan Jezus stoi na stole szalnym i my się modlimy. Ja tak się patrzę Pana Jezusa i widzę oczka czarne, jasne posępku nad oczkami, chusteczka i tak jakby burza była w oczki. Przeglądałem dookoła, czy jest jakaś sąsiadka, czy ktoś znajomy, żeby zapytać, żeby mieć świadka, że ja widzę, a ty, czy widzisz, będę mówić. Przeglądałem, nie ma. Zapłakałam tylko, myślę sobie, a mówię, co mam robić, a dał mi tyle zobaczyć, ktoś będzie wiedział, co robić. No a to przyjechała sąsiadka z Ameryki, przywozi mnie książeczkę i zdjęcie, i obrazek, i tego. I to, co ja widziałam, i teraz proszę wyobrazić, a jeszcze jak ja otrzymałam ten list, pisałam do Ojca Świętego Franciszka XVI, że ja to widziałam, on mnie napisał taki list, że tam gdzieś pisać. Ja myślę, że co ja będę pisać, jak ja nie mam świadków. No to jakie to tłumaczenie, jaka gadka. Ale jak otrzymałam od tej siostry, tej kuzynki ten list, myślę sobie, teraz ja mam już wszystko. To, co ja widziałam, potwierdziło mi niebo i mogę mówić całemu światu. I cały świat ma przekonanie, bo we mszy świętej każda jest msza święta, każda komunia i to jest nasze zbawienie, bo to jest wieczność cała. I tak tym żyję i po prostu cały czas myślałam, gdzie ja napiszę, co tu robić, ale słucham, że coraz więcej ludzi mówią, że zaraz i o mszach świętych, i o krzyżu, i o szokółce już słucham, że i modlitwy są, i słowa są, i wszystko potwierdza tego. I nie wiedziałam, gdzie napisać. Ale teraz jestem po trzech upadkach. Tak jest, nawet w tym domu było śliczka, długa była śliczka, po remoncie położony był taki ten śliczki, ten, jak on się nazywa, pod...
Halo. Dziękuję pani bardzo za świadectwo. Dzisiejszy temat brzmi niezwykłe małżeństwo z Nazaretu. Naszym gościem jest doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Także raz jeszcze dziękuję za pani świadectwo. Słuchamy.
Może tylko zwrócę uwagę na to, że w różnych propozycjach duszpasterskich na rozpoczęty już rok rodziny jest także wskazanie, aby dostrzec parafii seniorów, zapraszać ich do kościoła również na nabożeństwa ich intencji, bo też są częścią i zarówno naszej wspólnoty parafialnej, jak i częścią przecież też właśnie naszych rodzin. Ja bym chciał jeszcze tylko może z radością zwrócić uwagę, że w tej książce, o której mówimy, która jest dla nas też takim punktem wyjścia do realizacji tego tematu w dzisiejszej audycji, na końcu jest litania do świętych małżonków Maryi i Józefa. Książka ma imprimatur, a więc litania również ma imprimatur. I ta litania też może być taką pomocą do wyakcentowania sobie w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie właśnie faktu trwania roku rodziny. Może raz na jakiś czas wspólnie jako małżeństwo odmówić sobie właśnie tą litanię do tego niezwykłego małżeństwa, jako też takie wskazanie duszpasterskie.
Tak, dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoniłem z Łodzi.
Witam Panią.
Chciałem podziękować za to, za prelekcję. Wydaje mi się, że my w małżeństwach mamy jeden problem. Dlatego, że nie patrzymy na świętą rodzinę, bo jak gdyby w naszych małżeństwach zależy nam na duchowej atmosferze, żeby była w małżeństwie. My nieraz stawiamy na literę prawa w małżeństwie, a zapominamy o duchu i ta atmosfera gdzieś ginie. Ale żeby tą atmosferę utrzymać, to nie jest dzisiaj takie proste. Dobrze, że tutaj Pan daje nam wskazówki, jak to robić i Kościół nam daje wskazówki. Bo ja chciałem mówić właśnie o duchu w rodzinie, bo żeby zachować ten duch świętej rodziny, to naprawdę trzeba dużo wysiłku. Nie chodzi tylko o ten duch poświęcenia czy ofiary, bo my pracujemy, staramy się dzieci ubrać, wyedukować i tak dalej. Ale wydaje mi się, że nie jesteśmy szczęśliwi, bo nie ma tego ducha. Znamy swoje obowiązki, a zapominamy o tej obustronnej i dozgonnej miłości. Nie traktujemy jej jak gdyby trochę poważniej. I wydaje mi się, że tutaj, jeżeli obydwoje z rodziców tego nie zrozumieją, to tego ducha, co jest piękne naprawdę, bo są okresy, kiedy dbamy o tego ducha, są okresy, kiedy zapominamy i zamiast łaski mamy pewną udrękę. Także chyba musimy się mieć obraz świętej rodziny i się modlić, żeby właśnie ten duch wrócił do rodzin, o którym tutaj my wspominamy z minionych okresów historycznie, że to było u naszych rodziców, a my jak gdyby troszeczkę zaniedbaliśmy to, co najpiękniejsze w sumie jest w małżeństwie, czyli ten duch wzajemny, duch poświęcenia. I dlatego mamy problem dzisiaj z dziećmi, bo może ta atmosfera nie jest taka, w której one powinny wzrastać, takie jak Jezus Chrystus w swojej rodzinie. Takie przemyślenia mam. Dziękuję, Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Januszu.
Szczęść Boże, Panie Januszu. I dziękujemy również za wyrażenie jakby takiego swojego zatroskania. Ale znowu właśnie, skoro jest rok rodziny i jest ta pewność, o której też już mówię, że ogrom Bożej łaski spada na nasze rodziny, to jest to też szansa, żeby coś może w rodzinie zmienić, poruszyć na nowo, jakby spojrzeć. I też w programie telewizyjnym akurat ojciec Grzegorz prowadzący zwrócił uwagę na to, że w adhortacji Amoris Laetitia, bo nasz rok rodziny, o którym wspominamy, właśnie tym był zainspirowany piątą rocznicą podpisania adhortacji Amoris Laetitia, tam papież Franciszek bardzo prostym językiem też mocno to akcentuje, żebyśmy pracowali nad atmosferą w domu i to zarówno, jakby można powiedzieć tak torowo, nad fundamentem duchowym małżeństwa, czyli nasza modlitwa małżeńska, wspólny udział w Eucharystii, świętowanie rocznicy ślubu, odnawianie też naszych ślubów małżeńskich, ale jednocześnie właśnie na ten klimat miłości, codzienności. I papież akurat też tam, zresztą ojciec właśnie Grzegorz to przywołał, wskazuje, że taką bardzo konkretną dla nas podpowiedzią może być pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, czyli hymn o miłości. I te przymioty miłości, miłość cierpliwa, jest łaskawa. I to jest kapitalna podpowiedź, jak pracować właśnie nad tym właściwym duchem w rodzinie. No, otworzyć sobie ten hymn o miłości, może potraktować to jako modlitwę, tak spokojnie sobie przeczytać, ale jednocześnie właśnie trzeba sobie zadać takie pytanie, czy ja tymi przymiotami teraz w moim małżeństwie żyję, czy one są obecne i teraz bez oczekiwania, żeby ta druga strona wobec mnie nie to realizowała, bez takiego oczekiwania, tylko starać się samemu taką postawę przyjmować, co zawsze wywołuje właśnie taki pozytywny efekt w postaci takiej, że również współmałżonek zaczyna się zmieniać, ale podpowiadam, spróbować właśnie przywołać ten tekst Amoris Laetitia nawet z internetu i tam znaleźć to miejsce, gdzie papież Franciszek nam przybliża hymn o miłości, czyli 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, ze wskazaniem, żebyśmy my to wdrażali w naszą codzienność małżeńską. Dziękuję, panie Janusz.
Dziękuję również. Radio Maryja, 23:03. Chciałem zaprosić Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 30 marca, Triduum Paschalne, szansą na pogłębienie wiary i relacji w rodzinie. Naszymi gośćmi będą Jolanta Gawin, pedagog, kurator rodzinny, prowadzi szkołę dla rodziców z mężem Krzysztofem, obydwoje zaangażowani w posługę małżeństwom w domowym kościele. 6 kwietnia, we wtorek po zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie to dobra nowina, to nadzieja dla małżeństwa, dla rodziny. 13 kwietnia piękno kobiecości. Także serdecznie zapraszam. Każdy wtorek audycja małżonków i rodziców. W książce Maryja Józef, niezwykłe małżeństwo, jest również, o której już pan dr Guzewicz wspominał, litania do świętych małżonków Maryi i Józefa. No, zupełnie nowa litania. Może prosiłbym o kilka wezwań zacytować. Możemy prosić?
Tak, halo?
Ja. Możemy prosić o zacytowanie kilku wezwań z litanii.
Tak, oczywiście. Proszę bardzo, panie Leszku.
Proszę bardzo.
Tak, może tak zupełnie od początku. Święci małżonkowie Maryjo i Józefie, módlcie się za nami. pierwsi małżonkowie sakramentalni, módlcie się za nami. Całkowicie posłuszni woli Bożej, módlcie się za nami. Z pokorą wypełniający wolę swoich rodziców, módlcie się za nami. Obdarowujący się miłością czystą, módlcie się za nami. Przeżywający wielką radość w czasie swoich zaślubin, módlcie się za nami. Odczuwający tęsknotę w czasie rozłąki, módlcie się za nami. Doświadczeni lękiem o trwałość swojego związku, módlcie się za nami. Pokornie poddający się władzy okupacyjnej, módlcie się za nami. I cały szereg jeszcze innych wezwań.
Przypominam telefony do studia. Mamy jeszcze 25 minut czasu w audycji dla małżonków. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana i święty Józef.
Teraz i zawsze.
Opiekun i wspaniały opiekun Jezusa nieletniego. I Krzysztof ze Śląska.
Witamy panie Krzysztofie.
Drobne elementy związane właśnie ze świętą rodziną, mianowicie wiek Chrystusa i wiek świętego Józefa. Że urodził się Jezus w 7 roku przed rokiem zerowym, bo wtedy gwiazdy Benedykt dopuszcza to, że właśnie koniunkcja Syriusza i Jowisza i wtedy 7 lat przedtem i ci mędrcy wtedy przyszli. A potem, a jak przyszli mędrcy, to już Jezus miał pół roku, bo w domu jest powiedziane, że nie w grocie, tylko właśnie w domu, że dom albo wybudował Józef, albo też wynajął. Więc Jezus skoro 7 lat przed zerowym rokiem przyszedł na świat, a oddał życie w 30 roku, no to 37, czyli blisko 40, 33 to jest symboliczna liczba lat. Długosława Boska 33 i poza tym wolno było nauczać w niedzielę od 30 lat, ale on mógł zostać dłużej właśnie w rodzinie, dłużej z Marią, bo odpowiedni czas wtedy nastał, także to też nie jest problem. Natomiast Józef, znaczy jak Jezus uzyskał pełnoletność, to wtedy został opiekunem Maryi. Izraelita miał się ożenić, ale ponieważ był jedynym dzieckiem i opiekunem Maryi, to wtedy to Józef już odszedł z tego świata, czyli około 50 lat mógł mieć. To takie małe detale. Wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego.
Dziękujemy. Panie Krzysztofie.
Dziękujemy panie Krzysztofie za te dopowiedzenia. Tak, ale one stanowią jakąś bez wątpienia też wartość, jeśli chodzi o doprecyzowanie pewnych szczegółów związanych z chronologią, ale nie wpływają na to, co jest jakby istotą życia Józefa, Maryi jako małżeństwa i Jezusa w ich małżeństwie. Dziękuję.
Drodzy Państwo, jeszcze mamy 20 minut, także czekamy na Państwa głosy. Niezwykłe małżeństwo z Nazaretu. Maryja i Józef. Jak postrzegamy właśnie to małżeństwo, sakramentalne małżeństwo, pierwsze sakramentalne małżeństwo? Chyba mamy telefon. Moment. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść,
witam. Pytanie pierwsze.
A kogo witamy?
Rola świętego Józefa i rodziny u protestantów. Pytanie drugie. Rola rodziny w powstaniu kapitalizmu na Zachodzie dzięki protestantom. I pytanie trzy. Jaka jest opinia powieści Cień Ojca Józefa napisanego przez Jana Dobraczyńskiego? I ostatnie pytanie. Ocenę zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniu stosunku Maxa Schellera, autora książki naszego profesora, a obecnie świętego Jana Pawła II. Serdecznie dziękuję i po prostu
pana
za
imię?
Audycję.
Pana imię? No nie dowiedzieliśmy się. Dobrze. Pan Mieczysław Guzewicz, prosimy bardzo.
Zacznę od końca. Jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, to przepraszam, ale no, nie do końca zrozumiałem, o czym mielibyśmy mówić, jeśli chodzi o obecność twórczości Maxa Schellera w twórczości, w nauczaniu czas naukowej. Ale to też nie jest przedmiotem naszej audycji.
Tak.
Jeśli chodzi o ocenę powieści Jana Dobraczyńskiego, no to zwróćmy uwagę, że nawet w te wprowadzeniu w pewnym sensie do roku świętego Józefa, w tym liście na rok świętego Józefa, Patris Corde, papież Franciszek wymienia tę powieść i tego autora ku naszej wielkiej radości, wskazując, że dla niego też te słowa, które Jan Dobraczyński w Cieniu Ojca przedstawił, były bardzo ważne w jego spojrzeniu na świętego Józefa. Zresztą papież Franciszek jest też takim no, autentycznym, głębokim, wielkim czcicielem świętego Józefa, to musimy podkreślić. Ma wielką miłość do świętego Józefa i tej miłości w którymś momencie, okoliczności dokładnie nie znamy, ale do jego rąk trafiła ta powieść Jana Dobraczyńskiego. Ja też wspomniałem, że przygotowując się do redagowania mojego opracowania, mojej książki, obok, jeśli chodzi o powieści, jeśli chodzi o powieści, obok Jezusa z Nazaretu, Romana Brancetera, również z wielkim poruszeniem też przeczytałem właśnie ów Cień Ojca. Tak bym zachęcał, żeby wszyscy mężczyźni w naszej ojczyźnie, właśnie ze względu na to, że mówimy o autorze, o Polaku, o którym też powiedział papież Franciszek, żeby wszyscy mężczyźni zechcieli przeczytać tę powieść, czytają się wspaniale. Tam jest akcja, tam się cały czas słyszą. Jan Dobraczyński to mistrz słowa i to tego nie może mieć wątpliwości. To pierwsze pytanie takie intrygujące, rola świętego Józefa i świętej rodziny i rodziny u protestantów. No, u protestantów niestety, czy jeśli chodzi właśnie o te wszystkie kościoły poreformacyjne, nie ma kultu świętych, więc być może tak jak też Maryja, są oni traktowani jako ważne osoby z punktu widzenia wpływu na Jezusa, który też dla kościołów poreformacyjnych jest Bogiem, jest Zbawicielem, jest najważniejszą osobą. No więc w szacunku dla Jezusa też można powiedzieć, że pozytywnie mówią i myślą o Maryi i o Józefie, natomiast nie ma bez wątpienia też kultu Maryi i może też potrzeby pogłębiania tej roli jeśli się koncentrują tylko na dziele zbawczym w oparciu o Ewangelię, to już tak głębiej jakby chyba też nie wgłębiają się w ten wpływ Maryi i Józefa na chrześcijaństwo, na Kościół. Tak myślę.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Dolnośląskiego.
Witamy Pani Małgorzata.
Najpierw bym się zapytała, bym się chciała zapytać najpierw szanownych te gości, czy słyszeliście o książce pod tytułem Mistyczne Miasto Boże? Albo czy uznacie?
Tak.
Ja ją też wymieniałem, Pani Małgorzato.
To proszę to podpowiedzieć wszystkim słuchaczom. Niech sobie kupią i wszyscy będą wiedzieć, co i jak z małżeństwem świętej rodziny. Dlaczego? Bo to objawiła sama Matka Boża z Bogiem razem świątobliwej Marii z Agredy w 1600 w którymś tam roku, bo nie wiem, bo nie napisane w którym roku, tylko że w 1665 roku ona zmarła już, ta Maria z Agredy. I tam jest, no zobaczycie sami. Proszę nie myśleć źle, tylko mnie posłuchać i wszystko będziecie wiedzieć jasno, co i jak, bo to są objawienia Boże. Naprawdę, mówię, proszę was nawet. I nawet jak słuchacze, jak słuchają. Mistyczne Miasto Boże, Maria z Agredy, to była świątobliwa zakonnica z klasztoru w 1600 latach w Hiszpanii. O, to tak.
Dziękujemy słychać Pani Małgorzato. Dziękujemy
Pani Małgorzato. Tak było słychać i cieszymy się, że Pani się tak fascynuje tą lekturą, taką lekturą rzeczywiście mistyczną. Ja też wspominałem o tym, że oprócz tego, że zajrzałem, przeczytałem od początku do końca Mistyczne Miasto Boże dla potrzeb jakby przygotowywania się do tej książki, to również przeczytałem objawienia Anny Katarzyny Emmerich, błogosławionej, bo tutaj jeśli chodzi o Marię, nie jest jeszcze wyniesiona na ołtarze, ale Katarzyna Emmerich jest wyniesiona i właśnie życie Maryi. Czyli też podobna sytuacja, że to Maryja ją zapraszała i pokazywała jej, bo to jest trochę inna forma mistycznych doświadczeń, ta, którą miała błogosławiona Katarzyna Emmerich, to Maryja ją zapraszała i pokazywała jej te wszystkie sytuacje. Więc obie te książki o takim charakterze rzeczywiście przeżyć mistycznych, objawień mistycznych są godne polecenia. Zapewne są zupełnie różne od wcześniej wymienianej przez nas powieści Cień Ojca Jana Dobraczyńskiego, czy powieści egzegetycznej Jezus z Nazaretu Romana Brandstettera. To są zupełnie inne gatunki literackie, też zupełnie inny sposób pokazania, ale no masz właśnie. Proszę popatrzeć, jaki mamy bardzo szeroki wachlarz bardzo wartościowej literatury. Jeśli mówimy o roku świętego Józefa, jeśli mówimy o roku rodziny, to może też by warto zadać sobie taki trud, żeby coś właśnie z tych źródeł osobiście sobie zgłębić, sięgnąć do nich, przypomnieć sobie.
I może czekając jeszcze na jeden, drugi telefon, który moglibyśmy odebrać, przeczytam kolejne wezwania z tej litanii do świętych małżonków Maryi Józefa. Zaniepokojeni niemożnością znalezienia schronienia, módlcie się za nami. Gościnnie przyjmujących biednych pasterzy,
módlcie się za nami.
Wyróżnieni odwiedzinami mędrców,
módlcie się za nami.
Zaniepokojeni przepowiednią starca Symeona,
módlcie się za nami.
Zatrwożeni z powodu konieczności ucieczki do Egiptu,
módlcie się za nami.
Zranieni wiadomością o śmierci niewinnych chłopców,
módlcie się za nami.
Tułający się pośród obcych narodów,
módlcie się za nami.
Posłusznie powracający do Nazaretu,
módlcie się za nami.
Dotknięci cierpieniem z powodu zaginięcia syna,
módlcie się za nami.
Pragnący być darem dla siebie nawzajem,
módlcie się za nami.
W pełni jednoczący się duchowo,
módlcie się za nami.
Trwający wobec siebie w postawie służby,
módlcie się za nami.
Realizujący miłość cierpliwą i łaskawą,
módlcie modlicie się za nami.
Gorliwie spełniający nakazy prawa Bożego.
Módlcie się za nami.
Otwarci na Boże natchnienia.
Módlcie się za nami.
Wspomagający się wzajemnie w dążeniu do doskonałości.
Módlcie się za nami.
Niosący nadzieję tam, gdzie jej zaczyna brakować.
Módlcie się za nami.
Wskazujący ideał małżeńskiej miłości.
Módlcie się za nami.
Pomagający w budowaniu głębokiej jedności.
Módlcie się za nami.
Wspierający w nierozerwalności.
Módlcie się za nami.
Będący wzorem uczciwości.
Módlcie się za nami.
Wierni do końca.
Módlcie się za nami.
I odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Jadwiga, dzwonię z Jadwigi Siedleckiej.
Witamy Pani Jadwigo.
Panie Leszpleszku i Panie Doktorze, w tym dzisiejszym świecie globalizacji tak trudno młodym rzeczywiście żyć według świętej rodziny. Oni naprawdę nie wiedzą, co jest ważniejsze. No, ważniejszy jest dobrobyt, dobrze się urządzić, a to do niczego nie prowadzi. Będąc już jak przeżyją, to dopiero zobaczą swoje efekty. Może w mieście tego nie widać, ale na wsi to naprawdę znamy się rodziny, prawda? Są, a szczególnie jak ja sama już teraz mieszkam, to jest mi łatwo porównać. Że młodzi odeszli od tego stylu życia w ubóstwie, czy zająć się modlitwą. Nie ma na to czasu. Internet zawładnął po prostu rodzinami i małe dzieci szczególnie są to podatne, bo nie widzą tej modlitwy w rodzinie wśród młodych małżonków. A więc to takie przysłowie jest, jak się modlisz, tak żyjesz. Jest tak dużo lektury, jest tak dużo audycji. Przecież Radio Maryja to jest jako uniwersytet. Kończenie bez pieniędzy, że tak powiem, bez wychodzenia z domu. Ale cóż, jest bardzo takie obligowane to Radio Maryja. A tu jest naprawdę wielki, wielki zasób dobrej wiedzy. I dla młodych to szczególnie. Ja swoje dzieci już mam dorosłe. Rzeczywiście napominam w tym wszystkim. Ale więc tak bez przerwy nie mogę, bo to wchodzi już tak w taką jakąś, nie wiem, gadaninę, która nie ma oddźwięku. No ale smutne jest to życie. No i druga sprawa taka, co się po prostu z tego życia wywiązuje, to czy może służyć, można służyć dwóm panom, jak Bogu i mamonie? Człowiek jak leci za mamoną, no to już... Ten drugi aspekt, jak gdyby wiary, czyli Pan Bóg, jest trochę na uboczu. Jak dotykają jakieś klęski, narzekania, to wtedy do Pana Boga, no pomodlić się, no modlitwa, ale modlitwa nie jest, że już ma, ja się pomodlę jeden dzień, tydzień i już ma to się zmienić. To cały proces jest naprawdę od początku. Takie smutne to życie rzeczywiście widać w tym pośpiechu. Młodzi no nie wiem, jak można po prostu zatrzymać i chyba ta epidemia to po to jest, żeby się człowiek, ten młody szczególnie, bo starsi to widzą, mają taki respekt już do życia, ale młodzi, żeby się zatrzymali. Każde rekolekcje są właśnie tym, jak gdyby zatrzymaj się człowieku, zatrzymaj się, pomyśl, dokąd biegniesz. Bo nazbiera dużo, dużo różnych tych gadżetów. Wszystkie akcesoria są w domu, wyposażenie, no wszystko ładnie, pięknie. Ale tam nie ma tej modlitwy, a więc nie sztuka wybudować dom, nowy dom, sztuka by miał duszę, jak to jest w piosence. Mówię, wiele tu takich aspektów można po prostu porównywać, przytaczać. Gdzieś po prostu, nie wiem, kto tym światem rządzi tak naprawdę, to znaczy Pan Bóg rządzi, ale człowiek jak gdyby nie odbiera tego pozytywnie.
Mm-hmm.
No, wiele mam swoich przemyśleń, mieszkam sama, dużo korzystam właśnie z tych rekolekcji. Takie właśnie piękne są kazania, szczególnie w okresach świątecznych.
To aż się tak. Po prostu prosi, żeby wysłuchać, żeby przenieść do swojego życia to, co słyszę. Tak jak człowiek się uczy matematyki, a więc tabliczka mnożenia jest mu potrzebna do czegoś do życzenia. Więc i tutaj do mojego życia jest potrzebna zatrzymać się. Modlitwa. Mhm. Żyć tak codziennie, wykonując drobne obowiązki, może i większe, i czasami wymagające dużych wyrzeczeń. Ale no wszystko się tak ładnie wtedy to do składa.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo długo się chciałam dodzwonić i wreszcie teraz się odezwę. Udało się im. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękujemy pani Jadwigo. Taka piękna refleksja, pełna troski i jednocześnie zwrócenia uwagi na to, co najważniejsze. Ale już jako kolejna osoba pani się odwołuje do czasów wcześniejszych, gdzie inaczej ten styl życia wyglądał w porównaniu też z rzeczywistością tą obecną. I to jest taka refleksja wypowiadana właśnie ze smutkiem. Ale ja w tym momencie, kiedy pani wypowiadała te pełne troski słowa, pomyślałem, że chyba właśnie też dlatego Duch Święty, posługując się papieżem Franciszkiem, podsunął nam i propozycje, i taki potężny zasób łaski w postaci roku świętego Józefa i roku rodziny, żebyśmy widząc te rzeczy smutne, które też ta tej pani nam pokazywała, jednak nie stracili nadziei. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy nie stracili nadziei, tym bardziej w takim mroku pandemii, bo to też jest znak czasu, że to na ten czas dostaliśmy te propozycje, za którymi idą te strumienie łaski. Ja to tak odczytuję, dlatego chciałbym, żeby jakby jednak ten wątek pozytywny się tutaj uwidaczniał jako taki główny. Tak, wiemy o tym, jakie są niedobre rzeczy, jakie są smutne, ale Pan Bóg to zna lepiej od nas, nawet sobie nie wyobrażamy na jakim poziomie. Pan Bóg ogarnia całość i właśnie dlatego nam daje te konkretne źródła nadziei.
Tak, dziękuję bardzo. Może dokończymy te 11 wezwań, które nam zostało z tej litanii do świętych małżonków Marii i Józefa. Pokornie wypełniający powołanie rodzicielskie.
Módlcie się za nami.
Przekazujący synowi najważniejsze prawdy.
Módlcie się za nami.
Ukazujący synowi właściwą hierarchię wartości.
Módlcie się za nami.
Formujący sumienie syna.
Módlcie się za nami.
Wdrażający syna w obrzędy liturgiczne.
Módlcie się za nami.
Uczący syna sumienności w wypełnianiu obowiązków.
Módlcie się za nami.
Wdrażający syna w trud pracy.
Módlcie się za nami.
Uwrażliwiający syna na potrzeby innych.
Módlcie się za nami.
Pomagający synowi odkrywać piękno stworzenia.
Módlcie się za nami.
Pokornie przyjmujący przeciwności i choroby.
Módlcie się za nami.
Doświadczeni odejściem najukochańszych osób.
Módlcie się za nami.
Módlcie się za nami, święci małżonkowie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. No, piękna litania i inspiracja do rachunku sumienia również.
Tak.
Także bardzo jestem wdzięczny, panie Mieczysławie, za tą książkę, która mi się zdaje wielu małżonkom pomoże. Pomoże na drodze do budowania jedności, na drodze do nieba. Jeszcze minutkę, co by pan na koniec chciał powiedzieć słuchaczom?
Może tylko wspomnę, że tą książkę wydało wydawnictwo Homo Dei, wydawnictwo Ojców Redemptorystów z Krakowa. Jeśli byście państwo byli zainteresowani poznaniem bliżej tego niezwykłego małżeństwa poprzez to moje skromne opracowanie, to znajdziecie to właśnie...
Można w internecie znaleźć.
Tak. Bardzo dziękuję również, panie Leszku, za stworzenie takiej możliwości, abyśmy pochylili się nad tym cudownym małżeństwem, tym niezwykłym małżeństwem. I to dokładnie w tym momencie, w momencie, kiedy się zaczyna rok rodziny. Mm-hmm. Tak ważny czas dla nas. Bardzo dziękuję i myślę, że udało nam się rozbudzić właśnie w naszych słuchaczach tą otwartość na właśnie to konkretne małżeństwo, nad którym się pochylaliśmy. Mhm.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, świecki konsultor Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. Serdeczne dzięki.
Również Bóg za.
Dziękuję również za wszystkie telefony. Dziękuję również pani Joannie za realizację audycji i do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.